Panie i panowie, jest godzina 7.46, poranek w net. Znowu się chmurzy, znowu grzmi. Dzisiaj od północy, 29 dzień lipca 2019 roku, poniedziałek. Przed chwilą pan Jacek Herberger i Mariusz Dubiel opowiadali o tej magicznej, turystycznej trzynastce, która stała się już szesnastką, a więc spółdzielczość turystyczna kwitnie na ziemi kłodzkiej, natomiast pod niebem Ukrainy, gdzieś tam na wschodzie, i aż chciałoby się zaśpiewać tę pieśń w stepie szerokim, on, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, drogi Pawle.
Dzień dobry, Tomku, dzień dobry nasi słuchacze. Jeszcze nie w stepie, Tomku, jeszcze nie w stepie. Ja cały czas przemierzam po lesie, to jest inna kraina geograficzna. Tutaj zamiast stepu są wielkie łąki, rozlewiska, a to po lesie jest bardzo, bardzo długie, zaraz o tym powiem, ale najpierw drobne podsumowanie, takie może liczbowe, bo mija dzisiaj pierwszy tydzień korespondencji ukraińskiego zwiadu w net. I Tomku, tak policzyłem, że to mniej więcej jest też pierwszy 1000 kilometrów, który w ramach tej naszej akcji udało się pokonać. Przypomnę, że na Ukrainie byłem między innymi w miejscowości Sominne, Łuków przed wojną Maciejów, Włodzimierz Wołyński, Kowel, Kamień Koszyrski, Lubieszów i okolice Tynnego, o czym dzisiaj opowiem. Dzisiaj też jestem w Korosteniu, to takie miasto 63-tysięczne nad rzeką Uż, prawym dopływem Prypeci. To właśnie cały czas pozostaje ten rejon Polesia. Miasto jest znane też z festiwalu Placków Ziemniaczanych. O mieście opowiem na pewno więcej później, ale chcę Państwu powiedzieć tylko tak, żeby zainteresować, żeby posłuchać może popołudniowej korespondencji. W tym mieście znajdował się zapasowy punkt dowodzenia Armią Czerwoną, zlokalizowany w potężnej takiej skale granitowej, która ma ponad 18 metrów sam granit. Do tego dochodzi jeszcze 20 metrów ziemi, który przykrywa granit. Skała jest położona właśnie nad tą rzeką Uż. W środku jest 30 pokoi i tam był też, jest pokój, który jest uznawany za zapasowe stanowisko dowodzenia przygotowane dla Stalina. Ale zanim o tym wszystkim opowiem, co robiłem wczoraj, może jeszcze na chwilę wrócimy do Korostenia, to chciałbym opowiedzieć o tej drodze, którą pokonałem tutaj w spotkaniu, przypadkowym spotkaniu gdzieś na parkingu w lesie pod Manewiczami, bo tam spotkałem grupę motocyklistów z Polski na niecodziennych motocyklach. Posłuchajmy tego materiału, który był nagrany bardzo spontanicznie na parkingu, może trochę chaotycznie, ale myślę, że to właśnie taka atmosfera motocyklowa. To powiedzcie o tym, co robicie, co to za grupa, co to za motocykle?
Grupa jest nieformalna, jeździmy od 10 lat na południe, północ i wschód, tak? Głównie na wschód, czyli Ukraina, głównie Ukraina, Białoruś, Rumunia, zresztą kupiliśmy przez Karpaty Ukraińskie. Dojechaliśmy do Mołdawii, no ale to już było tak najdalej, jak się tylko dało, bo tymi sprzętami się po prostu, teoretycznie się da, ale jest to bardzo trudne.
Bo to jednak są motocykle, które bardziej wolą bezdroża niż normalne drogi.
Zdecydowanie bardziej wolą bezdroża. Znaczy normalne drogi to jest po prostu mordęga. 65 max, no może niektórzy koledzy pojechaliby 70, ja jadę z synem, no to dla mnie 65 to jest już prędkość szalona po prostu. No, generalnie nie rozpędza się i nie hamuje. No.
To opowiedzmy o tych motocyklach. Co to za motocykl?
To najstarszy motocykl z 56 roku, M72. Także jego motor naprawdę musi się wysilać.
A inne maszyny, co tu jeszcze jest?
To są maszyny produkcji najczęściej chyba ukraińskiej, tak?
No tylko i wyłącznie w sumie oprócz Łukasza. Łukasz ma Kawasaki KZ400, no, zwany Iż oczywiście, nazywamy go Iżem pieszczotliwie. Mamy, tak, no, też z koszem, tak, od Jawy, tak, no jest K750, jest Ural, jest Dniepr, jeżdżący Dniepr, nie psujący się jak na razie Dniepr, co jest wielkim zaskoczeniem dla mnie, bo ja uważam, że Dniepr to zło.
Każdy z nas ten motocykl po prostu złożył sam, tak? Czyli właśnie. Od podstaw i skrzynia, silnik, dyfer, wszystko było złożone samemu, więc wie się, na czym się jeździ, to jest raz. No jest człowiek wtedy pewniejszy, a jeśli chodzi o reakcję ludzi, no są bardzo, 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 bardzo przyjemne dla nas i dla ludzi też, dlatego że szczególnie dla starszych jest to wspomnienie ich młodości, kiedy oni takimi motocyklami jeździli, więc nawet przy starsi ludzie, tam babcie machają do nas, śmieją się, no nie, odbiór jest bardzo, bardzo, bardzo fajny.
Główny cel waszej drogi, jak byście zdefiniowali?
Zacytuję naszego głównego mentora, droga jest celem. Adam Grzegorzewski, bez nazwiska.
Powiedzcie jeszcze, teraz jesteście który dzień w tej wyprawie, jakie są jeszcze plany i gdzie byliście?
To jest nasza taka krótsza wyprawa, raz co rok robimy jednego roku dłuższą, drugiego roku krótszą. Teraz jest tygodniowy wyjazd, więc krótszy. W przyszłym roku będzie być może dwutygodniowy. Z Kielc na granicę, z granicy główną drogą do Korostenia, do Owrócza i z Owrócza wzdłuż białoruskiej granicy najbardziej bocznymi drogami albo bezdrożami, jak się tylko da, z powrotem.
Charakterystyczne miejsca, które widzieliście, odwiedziliście?
No jechaliśmy przez taką wieś, gdzie wszystkie drogi były piaszyste, ani jednego murowanego budynku i połowa domów opuszczona. Także to była wieś widmo, można powiedzieć.
Druga strefa wysiedlenia na Czarnobylu. Później była trzecia, no to naprawy, tak. U mnie urwany wózek, no ale tak, dało się wszystko zrobić.
A główny
cel wyprawy, dodam, to jest Szwendaczka po prostu.
Z charakterystycznych miejsc było miejscowość Jeziory, gdzie żył i popełnił samobójstwo Witkacy. Widzieliśmy drzewo, pod którym najprawdopodobniej tak, właśnie się stało, właśnie 18 września popełnił samobójstwo, kiedy dowiedział się, że Armia Czerwona weszła w granicę Polski. 18 września 1939 roku.
Trochę już powiedzieliście o tej atmosferze, jak przyjmują was ludzie. No, sporo się mówi o tym, że z Ukrainą są różne napięcia. A zauważacie to przez te 10 lat?
Nie zauważamy.
Zupełnie. Wręcz przeciwnie, jak gdzieś stajemy, to przychodzą dzieci, dorośli też jakoś tam machają, uśmiechają
nawet
się.
Nawet tutaj często bywa tak, że ludzie mówią, że Polacy, Ukraińcy, Słowianie, że tu są bracia, że powinniśmy się...
Ja powiem, skąd wynika taka przyjazna atmosfera w stosunku do naszej grupy. Jeździmy motocyklami, które były tutaj wyprodukowane. One są odbierane jako ich, swoje. Gdybyśmy przyjechali, nie wiem, wypasionym czoperkiem z długim na 1,5 metra przodem, pewnie by nas odbierali zupełnie inaczej. Na przykład intruderem. Natomiast my tutaj czujemy się i jeżdżąc po tych drogach, które czasami są drogami tylko z nazwy, czujemy, że te motocykle są tutaj stworzone na te tereny. To nie jest motocykl na autostradę, nie na drogę szybkiego ruchu, nie na normalną drogę, tylko na bezdroża. No, tak trzeba nazwać tutaj te drogi, przynajmniej drogi lokalne. Więc to, że my tutaj przyjeżdżamy, to jest tak jakby ukłon. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że najprzyjaźniej przyjmowali nas mieszkańcy Rumunii. Zwiedzając północną Rumunię, no tam po prostu to szaleństwo, to machają dzieci, kobiety, spontanicznie nas witają. No tylko jeden problem tam jest na Rumunii. Nie dogada się. Koledzy, jak jest po rumuńsku? Poproszę cewkę zapłonową, taką jak do malucha, dwustrzałową.
Nie, umiemy po rumuńsku tylko multum mesec, nie rozumiem. Tak?
No i boniazła.
Ale jeszcze, i boniazła, dzień dobry. Ale jeszcze najmłodszy jest chyba mój syn.
Ale nie
kierowca na głównych drogach, tylko na bocznych drogach.
Najmłodszy, to znaczy ile masz lat i masz plany jeździć dalej?
No to ja mam 16 lat i to jest już mój czwarty wyjazd. I na pewno zamierzam to kontynuować w kolejnych latach.
W garażu stoi?
W garażu stoi moja M-ka, już się składa.
Powoli?
Silnik stoi w pokoju złożony przy łóżku, więc jeszcze kilka lat i może przyjadę tutaj swoim motocyklem.
Panowie, słońce już jest niżej, pewnie trzeba będzie gdzieś niedługo spać. Gdzie będziecie spać? Jak wyglądają wasze noclegi?
Wyglądają w ten sposób, że patrzymy, która jest godzina. Jak już jest właśnie godzina tam mniej więcej, która jest teraz, czyli koło 19:00, mając pewną wprawę, wybieramy sobie jakieś miejsce, że chyba tu byłoby dobrze, z głównej w boczną drogę, z bocznej w boczniejszą, jeszcze boczniejszą, potem gdzieś na jakiś ładny pagórek i tam rozkładam obozowisko, ognisko albo i nie, piwo, nocne Polaków rozmowy i rano wstajemy po budka. Jak się zbierzemy, to ruszamy.
To jeszcze spróbujcie się przedstawić, bo rozmawialiśmy ze wszystkimi naraz, to po kolei.
Wojtek Olejnik.
Wiktor Olejnik.
Mateusz Śmigielski.
Stanisław Śmigielski.
Piotr Krzesa i Kielce.
Piotrek Śmigielski.
Michał Zawadzki, ale mówią na mnie zwierzak.
I tak nasi motocykliści na niesamowitych motocyklach, każdy z koszem bocznym, pojechali gdzieś w las, a ja stamtąd pojechałem do miejscowości Sarny, a później pojechałem do miejscowości, czy w okolice miejscowości Tynne. To tam jest zlokalizowany potężny kompleks umocnień i bunkrów. Od dawna chciałem zobaczyć to miejsce. Jakoś tak się składało, że nigdy mi się nie udawało tam dotrzeć. A to miejsce jest związane z tragicznymi wydarzeniami po wkroczeniu z Sowietów 17 września 1939 roku. To miejsce miejsce w okolicach Tynnego to polskie Termopile i historia porucznika, podporucznika Jana Bołbota, który walczył w tych bunkrach przeciwko Sowietom do samego końca. Dowódca plutonu Tynne w 4. Kompanii Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza Sarny. Tam zakończył swoje życie. Żołnierze walczyli do ostatniego momentu, ostrzeliwując się wtedy, kiedy Sowieci próbowali podpalić bunkier. Wrzucali do środka palącą się papę. Żołnierze strzelali, odstrzeliwali się w dymie, mając na twarzach maski przeciwgazowe. Jeden z meldunków, prawie do samego końca udawało im się nadawać meldunki, informował, że widzą ponad 100 zabitych Sowietów, ale to było potężne uderzenie, też uderzenie pancerne. Żołnierze nie mieli szans, jednak długa bitwa spowodowała, że udało się pozostałym grupom wojsk odejść z tego miejsca. To na pewno pomogło po prostu dużej części żołnierzy przetrwać. Jan Bołbot i 49 żołnierzy zginęło w wysadzonym bunkrze. Nie wiadomo do końca, który to bunkier. Ja pojechałem na te łąki nad rzeką Słucz. Część bunkrów jest w idealnym stanie. Niektóre są zniszczone i widać, że one były wysadzone od środka. Te potężne bunkry możecie Państwo zobaczyć w internecie, wpisując hashtag ukraiński zwiad w net. Ale to, co najbardziej chyba mnie zasmuciło, tam nie ma żadnej informacji o tym walecznym podporuczniku, o tych wydarzeniach z września 1939 roku. Na tych rozlewiskach nad Słuczą spotkałem jednego z mieszkańców. Z nim próbowałem porozmawiać, licząc, że może ta pamięć o tym, co tam się wydarzyło, przetrwała, a być może po prostu na nowo została w jakiś sposób uaktywniona. A posłuchajcie Państwo, co usłyszałem.
W czasie wojny tam było polskie wojsko. Bunkry były ze sobą połączone podziemnymi przejściami i są też drogi. Teraz są pozawalane, bo potem je zbombardowali Niemcy. Zbombardowali z samolotów. Sowiety byli i Niemcy. Raczej z powietrza to Niemcy bombardowali. Mało się znam na sprawach wojskowych. Tu już przyjeżdżali z Polski. Trzeba się pytać starszych ludzi.
W Polsce. To trzeba pytać starszych ludzi.
Rozmawiałem jeszcze z kilkoma osobami, bez względu na wiek powtarza się wersja o bombardujących Niemcach. To jest, proszę Państwa, kłamstwo historyczne, które na pewno było upowszechniane przez Sowietów na tych terenach. Polscy żołnierze tu nie walczyli z Niemcami, a bunkry, a właściwie nie bunkry, tylko transport z amunicją i z uzbrojeniem zbombardowali też Sowieci, bo mało kto, czy właściwie nie pamięta się o tym, że Sowieci też bombardowali te tereny. Ta pamięć nie obudzi się i nie będzie zgodna z faktami historycznymi, jeżeli tam po prostu nie pojawi się upamiętnienie, jeżeli nie pojawią się informacje na tym terenie o walkach Polaków z bolszewikami. Ja myślę, że to jest szczególnie aktualne przecież w tym kontekście też, w jakim znajduje się Ukraina. Proszę Państwa, do Tynnego trzeba pojechać. W miejscowości Sarny, które leżą na trasie pomiędzy Warszawą a Kijowem, wystarczy zjechać z tej trasy około 50 kilometrów. Tak, droga jest fatalna, część tej drogi to jeszcze przedwojenna polska kostka brukowa, ale nie remontowana dzisiaj właściwie stanowi poważne niebezpieczeństwo. Lepiej jechać drogą piaszczystą. Ale to miejsce po prostu trzeba zobaczyć i trzeba je upamiętnić. Trzeba zabrać ze sobą świeczkę, znicz i zapalić w tym miejscu. Pamiętać o bohaterskich Polakach, którzy walczyli tam po 17 września z Sowietami.
Panie i panowie, jest godzina 8:00, poranek w net. Nadajemy z twierdzy Kłodzko. Niezmordowany pan Sławomir Machłowski, nazywam go już takim technicznym wydawcą dzisiejszego programu, dzisiejszego poranka, bo on od wczesnych godzin porannych jest z nami i w trzeciej godzinie poranka w net będzie opowiadał o twierdzy Kłodzko. W przeglądzie prasy może powróćmy jeszcze do jednego epizodu, drogi panie Sławomirze, a mianowicie tutaj kręcono jeden z odcinków tej pancernej epopei. Cztery pancerni i pies, czołg T-34 stoi sobie tutaj, niedaleko nas. Natomiast który odcinek? To chyba ten odcinek, kiedy rozminowywano to miasto i tę twierdzę, która miała zasypać.
Dokładnie tak. 21 odcinek pod tytułem Dom. Faktycznie Kłodzko wtedy gra wyzwalane, zaminowane przez Niemców miasto. Też taka scena, którą Państwo na pewno doskonale kojarzycie, jak cała załoga po takich schodach wbiega na bastion. U nas ten bastion alarmowy się nazywa. I tam taki młody Niemiec strzela do kapitana Pawłowa i go zabija. No te schody u nas noszą nazwę do tej pory, schodów czterech pancernych. To jest też taka dodatkowa atrakcja podczas zwiedzania twierdzy.
A ten czołg?
Czołg mamy dzięki Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wypożyczony. Tutaj przybliża tą też historię czterech pancernych. Natomiast no oczywiście historia twierdzy nie ma powiązań z II wojną światową. Tu żadnych walk nie odbywało się, aczkolwiek dla szczególnie rodzin z dziećmi, no to ten czołg jest tu niewątpliwie też wielką atrakcją podczas zwiedzania.
Pan Sławomir Machłowski w trzeciej godzinie poranka wnet będzie barwnie opowiadał i o historii, i o bieżącym dniu twierdzy Kłodzko. 21 dzień naszych podróży, poranek wnet właśnie z Kłodzka. No a teraz przegląd prasy, panie i panowie, niedziela, tygodnik katolicki i taki oto artykuł. Raport o prześladowaniach, alarmująca skala dyskryminacji chrześcijan. W alarmującym tempie rośnie skala prześladowań i dyskryminacji, których doświadczają chrześcijanie. Wspólnota międzynarodowa nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji albo w ogóle nie zwraca na to uwagi. Prześladowcy chrześcijan mogą liczyć na bezkarność, powiedział wiceszef papieskiej dyplomacji ksiądz Anton Camilleri podczas prezentacji raportu na temat prześladowania chrześcijan. Dokument ten został przygotowany na wniosek brytyjskich władz. W Rzymie zaprezentowano go w bazylice na Wyspie Tyberyjskiej. Świątynia została wybudowana ku czci świętego Wojciecha. Po złożeniu w niej relikwii świętego Bartłomieja zmieniono też jej nazwę. Z woli Jana Pawła II jest ona rzymskim sanktuarium nowych męczenników. W tym artykule jeszcze czytamy, że ksiądz Camilleri zauważył, że w niektórych regionach świata dochodzi do tak daleko idących prześladowań, że można już mówić wręcz o ludobójstwie, systematycznym wymazywaniu obecności chrześcijan ze społeczeństwa i kultury. Dochodzi do tego również w miejscach, gdzie wyznawcy Chrystusa są pierwotnymi mieszkańcami. To z tygodnika Niedziela, tygodnika katolickiego. No i jeszcze ten jeden artykuł, pokłosie tego, o czym z Adrianem Kowarzykiem, który jest naszym dzisiaj wydawcą technicznym, a wspiera go Ania Kostrzewska. I niespełna dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że niewykluczone, że Turcja wyjdzie z NATO. To bardzo zła wiadomość, czytamy w tygodniku Niedziela, dla całego NATO, a dla Stanów Zjednoczonych, które traktują Turcję jako bliskiego sojusznika. Szczególnie. Dokładnie w trzecią rocznicę nieudanej próby zamachu stanu w Turcji skierowanego przeciwko autorytarnym rządom Recep'a Tayyip'a Erdogana, Rosja rozpoczęła dostawy części systemu obrony przeciwrakietowej S-400 do tego kraju. Pociągnęło to za sobą zapowiadany skutek. A Waszyngton z miejsca wykluczył Turcję z programu dostaw supermyśliwców F-35. Turcja przypomina Wojciech Dudkiewicz w tygodniku Niedziela. Znaczący członek NATO stała się uzależniona od rosyjskiego systemu uzbrojenia, a bliska współpraca turecko-rosyjska to całkowita nowość, tym bardziej zaskakująca, że także obecnie oba kraje dzielą sprzeczne interesy. Panie i panowie, w Radiu Wnet w poniedziałkowym poranku przegląd prasy 5 minut po godzinie 8. Jeszcze dwa artykuły z tygodnika powiatowego. Euroregio Glasensis, 26 lipca, 1 sierpnia. Wertujemy, bo wszędzie tam, gdzie pojawiamy się, interesuje nas, co w lokalnej prasie piszczy, panie i panowie. Na stronie... No, mam ten artykuł. Na stronie 9. Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim. Taki artykuł. Gmina Międzylesie wspólnie z partnerem z Czech OBC Czerwona Woda w ramach projektu unijnego pod nazwą Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim realizuje działania promocyjne, których celem jest, drogie słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, zwiększenie zainteresowania regionem polsko-czeskim oraz zwiększenie odpowiedzialności przez turystów. Gmina Międzylesie zakupiła ściankę promocyjną z trybunką, stojaki reklamowe, wydała różnorodne materiały promocyjne i gadżety, z którymi zaprezentowała się wspólnie z partnerem z Czech na 11. Międzynarodowym Targu Turystyki Czasu Wolnego we Wrocławiu w bieżącym roku. I jeszcze jeden artykuł. Panie i panowie, na stronie, gdzie to jest numer tej strony? A nieważne. Na wioski i rowy 23 gminy z rejonu Wałbrzyskiego otrzymały dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowania terenu. Promesy pod koniec ubiegłego tygodnia przekazał laureatom konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi Marcin Gwóźdź, który będzie naszym gościem już jutro, gdy będziemy nadawać z zamku Książu. A pan Marcin Gwóźdź jest wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Dofinansowanie z budżetu samorządu województwa na łączną kwotę blisko 650 tysięcy złotych pomoże gminom z regionu Wałbrzyskiego wyremontować świetlice, boiska sportowe, wybudować place zabaw, siłownie, zewnętrzne wiaty rekreacyjne i chodniki. I o tym też będziemy rozmawiać jutro, no ale dzisiaj wciąż jesteśmy, panie i panowie, w twierdzy Kłodzko. Tutaj czujny pan Sławomir Machłowski i moja cała ekipa, przypomnę, Karol Smyk przy konsolecie, Jan Oleński wydawca. Wszystkie historie fotograficzno-filmowo-cyber przestrzenne on, Jan John Dudi Dudziński, a w Warszawie my, panie i panowie, Adrian Kowarzyk i Ania Kostrzewska, Tomasz Wybranowski, że semła, tak mógłbym powiedzieć, a teraz cóż, po przeglądzie prasy czas na Częstochowę i cóż, też ta polsko-czeska przyjaźń kwitnie, no bo przecież Andrzej Tomek Kulbiński gdzieś tam pod niebem Czech i współpracuje sobie z pewnym dżentelmenem i zebrali się pod silną grupą zwaną też niezwykłym duetem The Kings of 80s i cóż, ta wakacyjna miłość, bo miłość w języku czeskim to po prostu laska. No, Karel Gott śpiewał o tej laskiej niebieskiej. Laska niebieska, czyli niezwykła miłość, natomiast teraz The Kings of 80s i znowu ten refren będzie rozbrzmiewał w odbiornikach w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8.